Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Czy ja miałem w ogóle jakąś okazję z kimś się widzieć już choć raz w życiu, czy nie? O. Witam. A czy ktoś jest, kto nie zna mojej historii? O. Dobrze, chciałem tak wiedzieć proporcjonalnie, ile zahaczyć o moją historię, bo też chciałbym wam powiedzieć coś więcej, dlatego dobrze jest rozkminić, w którą stronę będziemy się dzisiaj poruszać. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że mogę być, że dostałem zaproszenie. Dziękuję bardzo. I mam duże oczekiwania. Może was zaskoczę, bo ja mam dzisiaj duże oczekiwania. Jeżeli wy przyszliście z oczekiwaniami ode mnie, to się nie dogadamy. Bo ja wam nic dzisiaj nie dam. Ale jeżeli wy otworzycie się dzisiaj tak, żeby coś przyjąć, to my się razem wszyscy dogadamy, bo my wszyscy czegoś oczekujemy i wtedy Bóg tutaj zrobi ostrą rewolucję. Ostrą rewolucję. Dlatego zachęcam was, żebyście 100% siebie wytężyli i wsłuchali się w to, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Wow, Bóg chce nam coś dzisiaj powiedzieć? To Bóg może coś do nas mówić? Tak, Bóg może mówić i będzie do nas dzisiaj mówił. Jeżeli jest taka możliwość, proszę, zrozumcie mnie dobrze, chciałbym, żebyśmy w możliwy sposób zlikwidowali wszelkiego możliwego rodzaju zakłócenia, typu telefony, chodzące dzieci, jeżeli można, dlatego że zawsze to rozprasza ludzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mieli spory Boży spektakl i powiem wam, że będzie się dzisiaj działo. A będzie się działo dlatego, że Bóg chce nam dzisiaj coś powiedzieć i On zawsze chce nam coś powiedzieć. I dzisiaj pytanie, czy jesteś gotowy usłyszeć to, co On ma dla ciebie. I ja wiecie, ja zawsze się zastanawiałem, jak można naprawdę z pasji na 100% być zapalonym dla Boga. Ja tego nie rozumiałem. Jak można być zapalonym dla kogoś, kto jest gdzieś tam, go nie widać, nie można go doświadczyć. Miałem takie myślenie o Bogu. I to się wszystko zmieniło w pewnym momencie w moim życiu, kiedy przyszło pewne wydarzenie, które zmieniło wszystko w moim życiu. Ja chcę wam powiedzieć, co się stało, że ja tutaj dzisiaj jestem, jak do tego doszło, że ja dzisiaj po Polsce stoję z mikrofonem i opowiadam o Bogu. To nie był mój plan życiowy, się troszeczkę pozmieniało. Ja sobie zaplanowałem za dzieciaka, że będę grał w piłkę. I chciałem grać w piłkę zawodowo. I w wieku 6 lat przystąpiłem do małego klubiku u nas w Gołdapi. Ja jestem z Gołdapi, to jest na Mazurach, jakieś 450 km stąd. Ja przystąpiłem sobie do klubu, który tam nie miał zbyt wielkich perspektyw do gry na jakimś wysokim poziomie. No i ja zacząłem się tam rozwijać, no ale jednak to mnie nie do końca satysfakcjonowało i postanowiłem, że będę miał marzenie numer 2, że ktoś do mnie kiedyś zadzwoni z jakiegoś dużego klubu i że ja się wybiję i będę wielka gwiazda. Chore marzenia. Wiecie czemu chore? Bo marzenia są fajne wtedy, kiedy jeżeli je osiągamy, to jesteśmy spełnieni. Ja myślałem, że jak osiągnę to, co chcę, to będę spełniony. Więc ja zamarzyłem, że wyjadę z domu. I w wieku 12 lat, cud, dzwonią do mnie, do moich rodziców, do mojego trenera, z Białegostoku, z Jagiellonii. Słyszał ktoś o takim klubie? Dzwonią do mnie z Jagiellonii i mówią, że zapraszają mnie do siebie na okres próbny miesiąca, na obóz sportowy za granicą na Litwie i potem zdecydują, czy mnie biorą. Po miesiącu zdecydowali, że mnie biorą, że chcą mnie do siebie, więc w wieku 12 lat opuściłem dom i wyjechałem do Białegostoku i zacząłem mieszkać sam. Nie mieszkałem w internacie, dlatego że zdecydowałem, że nie będę popadał w te klimaty, które istnieją w internatach, czyli imprezy, alkohol, dziwne zagrania. Mnie to gorszyło osobiście, ja byłem wychowany w taki sposób, że takie rzeczy mnie gorszyły i ja powiedziałem, ja nie pójdę do internatu. Więc w wieku 12 lat zacząłem mieszkać na stacji. I od 12 roku życia zacząłem sam funkcjonować, sam. Sam na stacji, bez rodziców. Już we wtorek odliczałem godziny, kiedy będzie piątek i wrócę do domu. Było ciężko. Ale po roku się zaklimatyzowałem, więc szybko spróbowałem pewnych rzeczy. Wyjeżdżając w wieku 12 lat z domu, dojrzewasz, próbujesz też dobrych rzeczy, ale i próbujesz tych złych. Wszystko jest w przyspieszonym tempie. I ja w wieku 15 lat, czyli 3 lata po tym, sportowo się rozwinąłem, zahaczyłem o kadry Polski juniorów. I tak jak w wieku 12 lat nie chciałem iść do internatu, tak w wieku 15 lat już na własne życzenie wpakowałem się do tego internatu. Chciałem, żeby się działo. Już mnie zaczęło ciągnąć do pewnych rzeczy. W wieku 16 lat miałem propozycje z kilku klubów i podpisałem profesjonalny kontrakt w Lechii Gdańsk. Ktoś też słyszał o takim zespole? No i w Lechii Gdańsk podpisałem umowę i wyszło w taki sposób, że zacząłem próbować różnych nieciekawych rzeczy. Zacząłem próbować różnych klimatów takich, że tak powiem, śliskie tematy. Zacząłem imprezować, zacząłem regularnie wprowadzać w moje życie alkohol, różne mocniejsze sprawy, jakieś używki, nie będę wam mówił co i jak. Po prostu zacząłem się staczać. Sportowo się rozwijałem, ale tutaj w środku się wykańczałem. I powiem wam tylko tak. W wieku 16 lat zacząłem imprezować, w wieku 18 lat poszedłem już na żywioł we wszystko. W wieku 19 lat byłem już do tego stopnia, że tak powiem, zepsuty przez środowisko, że dostałem opinię, że przeginą. W wieku 20 lat dojechałem do mety i powiedziałem, spróbowałem wszystkiego. W wieku 20 lat powiedziałem sobie to, co chciałem, zrobiłem i wiecie, co było najgorsze? Nic mi to nie dało. Nic mi to nie dało i ja zastanawiałem się, o co w tym życiu chodzi. Mam 20 lat, zrealizowałem swoje marzenia, spróbowałem wszystkich możliwych rozrywek i nie jestem zadowolony. Dlaczego? Co jest nie tak? I wychodzę na mecz w weekend i dostaję, spotyka mnie ciężki uraz, kontuzja kolana, więzadła krzyżowe i trafiam do szpitala i mam dwie operacje i słyszę, że nie wiedzą, czy wrócę do sportu. Ja się zastanawiam, co, jak to nie wrócę do sportu? A oni mówią, że to jest dosyć ciężki uraz i potrzebuje długiej, intensywnej rehabilitacji. Jeżeli ją przejdę i się nie poddam, bo wielu ludzi nie przechodzi tego, to wrócę. Po 6 miesiącach rehabilitacji, dzień w dzień, po kilka godzin w szpitalu wróciłem. Ale przez te 6 miesięcy miałem zalecenia, że jeżeli chcę szybciej wrócić do sportu, to muszę więcej czasu odpoczywać. Więc po rehabilitacji zawsze mi mówili, żebym spędzał czas w łóżku. Więc uwierzcie mi, jak przez pół roku spędzasz 20 godzin na dobę w łóżku, masz czas, żeby myśleć. Już myślisz o wszystkim. I ja zacząłem się zastanawiać, w którym kierunku ja zmierzam w życiu. Dlaczego wszystko, co zaplanowałem i zrealizowałem, nie dało mi zaspokojenia tutaj. Wiecie, my jesteśmy ludzie dobrymi aktorami, prawda? My umiemy aktorzyć, robić dobrą minę do złej gry. W środku jest nieciekawie, a na zewnątrz się udaje, że jest w porządku. I ja oczywiście na zewnątrz grałem, że jest niesamowicie, że jest dobrze. Ja byłem uśmiechnięty, ludzie chcieli ze mną współfunkcjonować. Ja miałem opinię, że ja jestem fajny gość, że jestem ikoną sukcesu. Tak w młodym środowisku miałem taką opinię. Ale ja w środku czułem, że ja idę w złym kierunku. I zacząłem się zwracać do Boga w te pół roku. Pytać Boga, o co chodzi w moim życiu? Co chcesz od mojego życia? Jaki masz dla mnie plan? Jeżeli jesteś, to dlaczego dzieją się takie rzeczy w moim życiu? Dlaczego ja mam kontuzję? Wiecie, takie teksty typu, dlaczego mnie nie uchroniłeś? Dlaczego się dzieje, jak się dzieje? Dlaczego jeżeli się modliłem, to mnie nie uzdrowiłeś? I jakoś w sposób chciałem się zbliżyć do Boga, ale tylko po pół roku, gdy skończyła się rehabilitacja, wróciłem do sportu i wróciłem do tych szalonych rzeczy razy 3. I wtedy już wiedziałem, że moja droga będzie krótka i albo się coś zmieni, albo ja nie dojadę do 25 urodzin. Wiedziałem to. I czułem, nie umiem tego wytłumaczyć, czułem, że idzie o mnie walka. O mnie walka w środku. A wiedziałem, że cała moja rodzina i ludzie dookoła modlą się o mnie. I ja czułem w środku, jak o mnie się toczy bój. Wiedziałem to. I wiedziałem, że nadchodzi jakiś moment, kiedy się to zmieni. Tylko nie wiedziałem, czy to się skończy, czy pójdzie to w innym kierunku. Więc już wiedziałem, że to są moje ostatnie momenty, więc puściłem wszelkie hamulce i poszedłem ze wszystkim na maksa. I dzwoni do mnie mój tata i powiedział do mnie, za 3 tygodnie organizujemy konferencję chrześcijańską i przyjeżdża człowiek z zagranicy. Przyjedź. Ja mówię, nie ma takiej opcji. Ja na konferencję chrześcijańską. W weekend. W weekend to ja mam plany. Nie będzie mnie. On mówi, będziesz. Ja mówię, nie będę. To się zdziwisz. To się założymy. I mówię, nie ma opcji. I za tydzień, 2 tygodnie przed tym spotkaniem chrześcijańskim, wychodzę na mecz. Wyskakuję do piłki. Ląduję na nodze operowanej. Obracam się. Strzał. Jak porażony prądem. Na murawę. I już nie wstaję. Odnowiła się kontuzja. Przeszczep, który miałem zrobiony, puścił. Wszystko się w kolanie rozjechało ponownie i już nie mogłem się podnieść. Zawieźli mnie do Warszawy, do kliniki. W Warszawie mi powiedzieli, że potrzebuję 2 operacji albo jednej. Zależy, jak się to okaże po otworzeniu nogi. Plus, minus, jest tragedia. A i co powiedzieli? O sporcie zapomnij. Ja mówię, słucham? O sporcie wyczynowym zapomnij. Masz do tego stopnia problemy ze stawem, że jeżeli poddasz się operacji za 50 tysięcy, to wrócisz do takiego stopnia, postawimy cię na nogi, że będziesz chodził, ale o wyczynowym sporcie zapomnij. Więc ja wyszedłem z tej kliniki, bo zdecydowałem, że oni się na niczym nie znają i poszedłem do drugiej kliniki. I powiedziałem, tu jest kalendarz, proszę mi przedstawić wizję, ile rehabilitacji mnie czeka, jaki zabieg i za ile wracam do sportu. Spodziewam się 6 kartek przewróconych, pół roku, tak jak za pierwszym razem i powiedzą mi, że wracam. Taka sama opinia, o sporcie zapomnij. Więc ja mówię, czy jest jakaś normalna klinika w tej Warszawie? No jesteśmy w stolicy, co jest grane? Wiecie, nie przyjmowałem tego do siebie. W ogóle tego nie brałem na poważnie. I załatwiłem sobie wizytę u najlepszego polskiego sportowego ortopedy, który w Niemczech, w niemieckich klinikach, na zapleczu takiego klubu jak Bayern Monachium, dowodził z lekarzami w sztabie sportowców. No i ja do niego trafiłem. Porobił mi badania, porobił mi rezonanse, porobił mi różne testy, spojrzał na mnie i powiedział... O sporcie zapomnij. Jeżeli poddasz się operacji za 50 tysięcy, której potrzebujesz natychmiast, to być może będziesz chodził. A ja miałem i powiedział, że mam między stawami powycierane wszystko i grozi mi, że będę kaleką. Nie mam 1% łękotki. Mówi, źle ci zoperowali za pierwszym razem. Powycinali ci część stawu i tego w ogóle nie masz. Ja mówię, słucham. Pokazał mi na zdjęciach, że ja mam ubytki w stawie. Ja się zastanawiam, co tu się w ogóle dzieje. Ja nie mogłem chodzić, ze mną był ciągle człowiek, który mnie wprowadzał po schodach, wprowadzał do samochodu, pomagał mi wyjść z samochodu. Ja nie mogłem funkcjonować. Nic. I ja wyszedłem z tego gabinetu i uświadomiłem sobie, że ja naprawdę mam problem. I zdecydowałem, no kurczę, tata wygra zakład. Jadę na konferencję. I z Warszawy do Gołdapi 300 kilometrów przyjechałem, wyciskając sprzęgło prawą nogą. Kto ma prawo jazdy, to wie, co to znaczy przyjechać, wyciskając sprzęgło prawą nogą. Mimo, że grałem w piłkę i w jakiś sposób miałem mięśnie rozwinięte, skurcze mnie już pod koniec trasy brały. Cała droga w taki sposób. Przyjechałem na to spotkanie. Wiecie, kto z was miał w życiu moralniaka? Tak bezpośrednio zapytam. Moralniak, zrobisz coś złego, wydaje ci się, że o kurczę, no nie powinno tak być i czujesz taki moralniak tak zwany. Dlaczego? Dlaczego takie coś zrobiłem? Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, wiecie? Ja kłamywałem ludzi, sam siebie, robiłem różne dziwne numery. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Ja zawsze sobie się dobrze bawiłem. 5 ludzi naokoło mnie poraniłem, nie dbałem o to. Ja się dobrze bawiłem. U mnie było w porządku. O własne podwórko, jak to się mówi, troszczyłem. O nikogo więcej. I wiecie, co się wydarzyło? Przychodzę na to spotkanie. Przyszedłem jak na zwykłe, normalne spotkanie. Usiadłem jak wy. Usiadłem, gość wziął mikrofon, zaczął opowiadać o tym, że Jezus na krzyżu umarł za ludzi. Myślę, ludzie, po co oni go brali z zagranicy? Trzeba było do mnie zadzwonić. To samo bym im powiedział. Znam to na pamięć. Dzieci na szkółce niedzielnej wiedzą, co Jezus zrobił na krzyżu. Umarł za nasze grzechy. Wszyscy to wiemy. Ale wiecie, co tam było? Tam była silna obecność Boża. I on powiedział, Jezus umarł za twoje grzechy. I gdy on to powiedział, do mnie trafiło, że ja jestem grzesznikiem. I do mnie trafiło, że ja mam listę długą tych złych rzeczy. I w jednym momencie pojawiła się świadomość, że ja jestem... Na czarnej liście. Na liście, która mówi o tym, że ja idę do piekła. Ja zrozumiałem, że jestem pełnym, kompletnie oddalonym od Boga grzesznikiem i mi należy się piekło. Ja to zrozumiałem. Ja myślałem, że jestem nawrócony. Ja myślałem, że ja jestem w porządku, bo jeżeli wpadam do kościoła, to czyni to ze mnie chrześcijanina. Chodzenie do kościoła nie robi z nikogo chrześcijanina. I ja zrozumiałem, że jestem pogrążony w grzechu. I to uczucie takie wstrętu samego do siebie rosło z sekundy na sekundę. Ja po kilku minutach się już tak źle czułem, że ja siedziałem na krześle trzeci plus czwarty rząd i ja powiedziałem: Jezu, jeżeli jesteś, jeżeli ci na mnie zależy. Nie będę wam dokładnie mówił, nigdy nie mówię do końca, co powiedziałem w tym momencie do Boga. To jest między mną a Bogiem, ale mniej więcej powiedziałem to w taki sposób: to błagam cię, zabierz ode mnie to wstrętne uczucie, bo jeżeli nie, to ja tutaj umrę. Powiedziałem to tutaj, bo było spotkanie, nie wypowiedziałem tego na głos. Powiedziałem to tu. A człowiek z zagranicy, który stał na podejście i głosił po angielsku i nie miał prawa mnie słyszeć, a nawet gdyby mnie słyszył, to by mnie nie rozumiał, przestał, podchodzi do mnie, wycelował na mnie palcem i mówi: zapytałeś Boga. A Bóg ci teraz odpowie. I Bóg mówi ci tak: dam ci nowy początek. Usłyszałem twoje wołanie. Zapominam ci całą twoją przeszłość. I od dzisiaj to, co zrobię dla ciebie, przekroczy wszelkie wyobrażenia i oczekiwania twoje i innych ludzi. I to, co ja dla ciebie zrobię, ty powiesz w wielu miejscach na świecie i ludzie się dowiedzą, że jestem żywym i prawdziwym Bogiem. I Boża obecność mnie przeszyła. Moje serce rozpadło się na milion kawałków. Ja zacząłem płakać i cały ból ze mnie, cały smród ten, cały brud zaczął wychodzić. Godzina na podłodze płakałem jak kot. I po godzinie stałem i poczułem coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyłem poprzez cokolwiek, co próbowałem w życiu. Wolność. Byłem wolny. Stałem i byłem wolny. I powiedziałem: ja już nic w życiu nie potrzebuję. Ale Bóg ma zawsze więcej, niż my możemy sobie wyobrazić. Ja powiedziałem: ja już nic nie potrzebuję. A on do mnie podchodzi, ten człowiek, i mówi: a teraz jest czas na twoje uzdrowienie. Bo Bóg ma więcej, niż my możemy sobie wyobrazić. Położył rękę na moje kolano, a ja wam zaznaczam, że ja na kulach wysiadłem z samochodu, gdy przyjechałem. W imieniu Jezusa bądź zdrowy. Nic więcej. Nic więcej. A ja czuję, że moje kolano się wzmacnia. Czuję, że w moim kolanie zaczyna się coś dziać. Nie było strzelania kości, nie było jakichś odgłosów. Czuję, że coś w moim kolanie się zaczyna dziać. Więc ja zaczynam je testować. Zaczynam na nie naciskać, napierać, obciążać. I widzę, że jest dobrze. Więc zaczynam chodzić. Jest dobrze, nie mogłem. Zaczynam na nie naskakiwać. Jest dobrze. Myślę: szok. Moi rodzice patrzą, bo wiedzą, co jest grane. Moi znajomi tam są, którzy widzieli mnie, jak na spotkanie zasuwałem na kulach. A teraz chodzę. A że jestem szalony, zdecydowałem, że jeżeli jestem uzdrowiony, to zrobię to. Podskoczyłem, wylądowałem, byłem uzdrowiony. Ale to nie było za mało. To nie było, że mnie to usatysfakcjonowało. Kurs drzwi. Wybiegłem z budynku i biegałem dookoła parku. Skacząc po ławkach w parku, po wystawach w sklepie, ludzie myśleli, że jakiś wariat na jakichś prochach wyskoczył do miasta. A ja byłem wariatem, którego Bóg dotknął. Gdy Bóg przychodzi, zmienia on wszystko. Wszystko. Wróciłem do domu, usiadłem na łóżko. Obok łóżka, pod ścianą, były kule. Obok ściany było biurko, na której leżała teczka z dokumentami od lekarza. Siedzę na łóżku, patrzę na te kule, patrzę na tą teczkę, patrzę na kolano. Powiedziałem: Boże, ja o Tobie słuchałem, ja o Tobie czytałem, ale Ciebie kompletnie nie znam. Powiedz mi, kim Ty jesteś. Powiedz mi, kim Ty jesteś, bo to przekracza moje wyobrażenia. I zdecydowałem, że będę wołał do momentu, kiedy mi odpowie. I zacząłem. Dzień. Nic. Dwa. Nic. Pięć dni. Nie ma odpowiedzi. 10 dni. Nie ma odpowiedzi. To znaczy, że nie istnieje? Będę wołał do Ciebie, Boże, aż mi odpowiesz. 15 dni. Nic. 19 dni. Nic. 20 dni. Przyszedł. Trzęsę się teraz, bo on przyszedł. Wiesz, co się wydarzyło? Gdy jego obecność wlała się do pomieszczenia, w którym byłem, to przekroczyło wszelkie oczekiwania, rozumienie. Nie da się tego opisać. Jego obecność rozlała się po pomieszczeniu, atmosfera była zmieniona w tym pomieszczeniu. Ja po prostu odpocząłem. Powiedziałem: Boże, o cokolwiek poprosisz, zrobię. Tylko powiedz co. Wracam do domu. Odpalam Facebooka. A tam mam wiadomość od tego gościa, który 20 dni temu modli się o moje kolano. I on pisze do mnie wiadomość: zapraszam cię na konferencję chrześcijańską do Ekwadoru. Żebyś mi pomógł. Będziesz się modlił o ludzi. Ja mówię: człowieku, no poniosło cię wybitnie, nie? Ty nie wiesz, kim ja jestem. Ty myślisz, że jestem w porządku chrześcijaninem. Wypisałem mu od myślników, z kim on ma do czynienia, w czym ja siedzę, z czym mam problemy i jakich dziedzin w życiu ja dotknąłem. Jasno jak na tacy chciałem, podałem mu wszystko, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. A on mi odpisuje jednym zdaniem. Zadał mi jedno pytanie. Czy ty myślisz, że to jest moja decyzja? Bóg mi powiedział: weź tego młodego gościa z Polski. Więc ja ci mówię, że za 2 miesiące, w listopadzie 2015, będzie konferencja w Ekwadorze, na której ty się pojawisz. Podał mi dokładne szczegóły. Ja mówię: dam ci znać. Zamknąłem laptopa. Usiadłem na łóżku. Mówię: Boże, jeżeli to od Ciebie, te nasze jeżeli, jak tu można mieć w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, że to jest od Boga? Jeżeli to od Ciebie, jeżeli Ty naprawdę chcesz, żebym ja tam pojechał, bo jak ja spojrzałem na globus, gdzie jest Ekwador, to się lekko zdziwiłem. Mówię: jeżeli chcesz, żebym pojechał, to wybacz mi, ale poproszę Cię o coś. I myślę sobie: ja już mam dobre pomysły, wymyślę coś, że nie ma prawa się takie coś stać. Jeżeli ktoś na ulicy da mi pieniądze i powie mi na ulicy, że te pieniądze są od Boga dla mnie, to ja pojadę. Zawsze, gdzie jestem, pytam ludzi, zapytam i tu, czy w Świdniku dają pieniądze na ulicy. Nic?
Chyba, że
coś dla Dobre. Dobre. Więc ja wymyśliłem sobie tak: jeżeli takie coś się stanie, to ja pojadę. I 3 dni później idę po ulicy. Wyszedłem z domu i idę po ulicy. 200 metrów od mojego domu zatrzymuje się kobieta, którą kojarzę, znam. Nie jest to jakaś moja bliska przyjaciółka. Zaczynamy rozmawiać. Rozmawiamy i po chwili ona mówi: słuchaj, dzisiaj wieczorem wyjeżdżam z miasta. Nie będzie mi jakiś czas, ale na jutro muszę dostarczyć pewną kwotę pieniędzy w pewne miejsce. Wiecie, szybko mi się to jakoś tam połączyło, ale ona chce, żebym ja przekazał te pieniądze. Mówi: czy możesz to zrobić dla mnie? Ja mówię: okej. Dała mi te pieniądze na ulicy. Mówi: jutro okej, tak i tak. Miałem jej numer, ona miała mój. Następnego dnia jestem gotowy, żeby zanieść te pieniądze. Jestem gotowy, otwieram swój portfel. Tam mam dwie przygrody. Jej pieniądze i moje ostatnie nędzne 50 zł, których jeszcze nie zdążyłem przepuścić na głupoty. I wyciągnąłem te 50 zł. Nie zawsze to mówię, ale to wam powiem. I wyciągnąłem te 50 zł. Patrzę, mówię: Boże, ostatnie moje 50 zł jestem w stanie użyć tak, jak Ty będziesz chciał. I zrobię z tym cokolwiek chcesz. Tylko powiedz, co mam z tym zrobić. I w tym momencie na biurku wibruje mi telefon. Więc ja w drugą rękę biorę telefon. Więc trzymam tu 50 zł, a w drugim ręku trzymam telefon. A wiadomość jest od kobiety: nigdzie nie idź. Nikt na ciebie nie czeka. Pieniądze są twoje. Więc ja do niej dzwonię i mówię, wyjaśnij mi to. Ona mówi, nie, nie uwierzysz mi. Ja mówię, nie, to ty mi nie uwierzysz. Odłożyłam pewną kwotę pieniędzy jakiś czas temu na pewien cel. I czekałam. I 3 dni temu, ja mówię, ludzie, 3 dni temu ja się pomodliłem. Ona mówi, 3 dni temu miałam sen. I Bóg mi powiedział, daj te pieniądze Kubie. Ale ja to zignorowałam. Następna noc, a ja mam znowu ten identyczny głos. Te pieniądze, które trzymasz, są dla Kuby. Daj je. Więc ona mówi, ja szłam z tymi pieniędzmi do twojego domu, ale ty wyszedłeś, więc spotkaliśmy się na ulicy. Bo miało być na ulicy. Bo tak się umówiłem z Bogiem. Miało być na ulicy. Więc ona mówi do mnie, więc te pieniądze są od Boga dla ciebie. Zdanie w zdanie, wyraz w wyraz. To, co miało być. To był drugi moment w ciągu kilku dni, kiedy rozryczałem się jak kot. I po prostu płakałem. Spakowałem walizkę i poleciałem do Ekwadoru. 72 godziny podróż. 4 przesiadki. Nie wiem, ile razy kulę obkręciłem. Latałem, nie wiem jak, co to w ogóle się działo. 72 godziny podróż, mówię wam, masakra. Dotarłem do Ekwadoru. Przyjechałem na spotkanie. W hotelu spotkałem się z tym człowiekiem. On mówi, za godzinkę podjedzie po nas samochód i będziemy jechać na spotkanie. Ja mówię, jaki jest plan? Mówi, plan jest prosty. Ja im opowiadam o żywym Bogu, a ty się modlisz o uzdrowienia. Ja mówię, pewnie i do tego będzie pokaż sztucznych ogni. Mówię, co jest w ogóle, co tu się dzieje? Mówi, ja cię nie proszę, żebyś ty ich uzdrawiał, ja cię proszę, żebyś ty się pomodlił, Bóg ich uzdrowi. Okej. Okay. Przychodzimy pod budynek, przyjeżdżamy, który wygląda rozmiarem jak IKEA. Ja mówię, my na zakupy? A on mówi, nie, to sala konferencyjna, gdzie będzie spotkanie. Mówię, ludzie, co jest grane? Wchodzimy, 2000 ludzi. Tam język hiszpański, ja nic nie rozumiem. Siedzę w pierwszym rzędzie, 2000 ludzi. A on do mnie, on coś powiedział po hiszpańsku i cała sala się patrzy na mnie. I ja do niego pytam po angielsku, co ty powiedziałeś? A on mikrofon od ust odciągnął i mówi, chodź, właśnie cię zapowiedziałem, że będziesz teraz głosił. Będziesz teraz głosił. Więc ja myślę, przede mną najbardziej desperacka modlitwa w moim życiu. Tam była scena mniej więcej takiej wysokości. Dziękuję. I obok sceny były schody, więc ja szedłem pod tymi schodami i byłem tyłem do ludzi. To była jedna z najbardziej gorliwych modlitw w moim życiu. Boże, ja nie mam nic do powiedzenia. Ale błagam, użyj moich ust. Moje usta to twoje usta. Rób, co chcesz. I wychodzę na podest. A patrzysz, ludzie siedzą. Ja grałem przed 2000 ludzi w piłkę, ale ja nigdy nie głosiłem o Bogu przed 50 osobami. A tu siedzi tyle, ile siedzi. Mówię, ludzie. I raptem czuję, jak ogień. Ciepło idzie od żołądka do góry. Nie umiem tak go wyjaśnić. Kto to miał, to wie. Idzie kula ognia. Jak to poszło, to ja sam się zastanawiałem, jaki czad. To nie była moja wiadomość. To nie były moje słowa. Ja nie miałem notatek. Ja nie byłem na nic przygotowany. Co ja mogłem im powiedzieć? 3 miesiące później wróciłem do tego kraju, do tego kościoła. Podeszli do mnie ludzie i powiedzieli, my wciąż czujemy ogień po tym, gdy była twoja wiadomość do nas. Wciąż czujemy ogień. Ja mówię, ja też go czuję, bo to nie jest ode mnie. Chcę wam powiedzieć, że to trochę brzmi jak z jakiejś lektury z gatunku science fiction, ale tak było. I wróciłem w grudniu 2015 do domu. Wróciłem po tej konferencji. Ja już wtedy zdecydowałem, że zostawiam piłkę, zostawiam wszystko, co robiłem, zostawiam to i będę żył dla Boga. I zaczęli się do mnie odzywać znajomi, mówić, jakim cudem podejmujesz tak głupią decyzję? Jakim cudem zostawiasz coś, co budowałeś tyle lat? Poświęciłeś całe swoje życie i zostawiasz to dla jakiejś nudnej religii, dla nudnego Boga. Co cię, człowieku, opętało? I wiele ludzi do mnie dzwoniło. I zadzwonił do mnie jeden znajomy, z którym długo, długo, długo miałem do czynienia. I wspólnie weekendy spędzaliśmy na obrotach, że tak powiem. Różne rzeczy się działy. Znał mnie bardzo dobrze, ja go znałem bardzo dobrze. Wiedział, na co mnie stać. I zadzwonił do mnie i mówi, posłuchaj, ja miałem ksywę Kamyk w piłce. Kamyk, ja nie mogę połączyć pewnych, nie mogę tego, mówi, zrozumieć. Ja ciebie znam, wiem, jaki ty masz charakter, jakim cudem wpakowałeś się w takie bagno. I mówi, mam dwie odpowiedzi. Mam tylko dwie, bo analizuję to od dłuższego czasu. Albo ty kompletnie zaświrowałeś, albo ten Bóg jest prawdziwy. A on miał ksywę Johnny. I ja powiedziałem, Johnny, jak myślisz, skoro mnie znasz, czy bym spędzał czas dla kogoś, kogo nie ma? Mówi, jeżeli tak, to spotkajmy się i opowiedz mi o swoim Bogu. Nie, 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 Johnny. Ja ci nie opowiem o moim Bogu. Ja ci mojego Boga pokażę. Spotkaliśmy się w restauracji publicznej, w galerii handlowej. Przyszedł. Zaczynamy rozmawiać. Mówię, na co się umówiliśmy? Że mi pokażesz swojego Boga. Ja mówię, pokażę ci. Ale to dżentelmen. On przychodzi do tych, którzy go chcą. Więc jeżeli ty tu pajacujesz, to tu się nic nie odbędzie. Ale jeżeli szczerze z serca chcesz go zobaczyć i go doświadczyć, to on tu wjedzie i pozamiata. Wszystko. Nie będziesz taki sam. Mówi, biorę to. Ja mówię, więc ja się teraz o ciebie pomodlę. Tutaj? A ja mówię, a co ty myślisz? Że ja teraz odpalę świeczki dookoła ciebie? Ja będę się teraz o ciebie modlił. Mówi, okej, zamknij oczy. Zamknął. Położyłem mu rękę na ramieniu. Zamknąłem oczy i powiedziałem, Duchu Święty, to co mi dałeś na tym pierwszym spotkaniu, daj mu, teraz, niech to spłynie w twój ogień. I on zaczyna mi pod ręką drżeć. Ja na niego patrzę, on zaczyna płakać. Mówi, co się dzieje? Ja mówię, żywy Bóg. Mówisz, i masz. I on zaczyna płakać. I nie umie tego zatrzymać. My jesteśmy w restauracji publicznej. I on przeciera łzy. I mówi, Kamyk, co się dzieje? Ja mówię, co czujesz, powiedz mi. Co czujesz, co odbierasz? Jak byś to skomentował? On mówi, ciepło. Ciepło, chłopie, ciepło. Mówię, ale pozytyw, negatyw? On mówi, to chyba można nazwać kwintesencją szczęścia. To jest mój Bóg, mówię. On mówi, żyję po uszy w grzechu, stary. Znasz mnie. Ja mówię, znam. Co mam zrobić? Pojedna się z Bogiem. Jak? Wytłumaczyłem mu, co zrobił Jezus na krzyżu. On mówi, chcę go przyjąć do swojego serca. Więc my się tam pomodliliśmy. On przyjął Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. I on już nie był tym samym gościem. Ja musiałem iść. A on mnie za rękaw mówi, nie, 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 nigdzie nie idziesz. Teraz przyjdzie moja dziewczyna. Zadzwonił po nią. Ona przyszła. Patrzy na niego. Mówi, co się stało? A on mówi, nic nie mów. Siedź cicho. Siadaj i słuchaj. Ona siada. Kamyk, bo ona mnie zna. Kamyk, co ty mu zrobiłeś? Ja mówię, bez imion. Mówię, znasz mnie? A ona mówi, no, w internecie widzę. Pokręciło cię już do końca. Ja mówię, pozwól mi, bez owijania w bawełnę ci powiem, że się o ciebie pomodlę. Bo Bóg jest w stanie ciebie dotknąć. Ten sam Bóg, który dotknął mnie. i dotknął go. Dotknie ciebie. Johnny, czy to prawda? Prawda. Więc niech on się o ciebie pomodli. Ja mówię, zamknij oczy. Duchu Święty. A to jest jak detonator. Duchu Święty, odpalaj to. I nie miej litości. Cały makijaż, który przyniosła, został na podłodze. Gdy Bóg wchodzi, ludzie nie zostają tacy sami. Ona mówi, nie jestem w stanie zwrócić się do Boga. Jestem zbyt brudna tu. Ja mówię, jest dla ciebie szansa. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Mówi, biorę to. Przyjęła Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. I oni we dwójkę już nie byli tacy sami. Ja mówię, słuchajcie, ja już idę, bo mam znajomych, którzy chcą ze mną porozmawiać. A oni mnie za rękaw. Nie, nie, nie. Teraz jedziesz z nami do naszej rodziny. To był ciąg wydarzeń. Ciąg wydarzeń. Doszło do tego, że dzwoni do mnie jakaś dziewczyna kilka dni później. Mówi, cześć, ty mnie nie znasz. Ja jestem z takiego i takiego miasta. I słyszałam od takiego Johnego, że Bóg jest prawdziwy i jeżeli ja chcę doświadczyć Boga, to mam się do ciebie zgłosić. Ten Johnny zarażał innych ludzi tym Bogiem, który go dotknął. On nie rozumiał, ale on wiedział, że to jest prawdziwe. To idzie jak domino. I ja zacząłem widzieć, że to jest niesamowite. Wiecie, ja lubię widzieć, gdy Bóg dotyka innych ludzi. Ja widzę uzdrowienia na własne oczy, na własnym ciele i na ciele innych ludzi. Widzę to, ale najlepsze, co jest w Bogu, to moment, kiedy zamykam drzwi w swoim pokoju. Siadam i mówię, Boże, jestem. I Jego obecność schodzi, jak chmura. I mnie przykrywa. I ja mogę w tym tkwić 5 godzin. To jest najlepszy high w moim życiu. Próbowałem różnych rzeczy, różnych używek. Ale w Bogu mam najwyższy poziom high'u. Gdy On przychodzi, nie boję się używać tego słowa high. Mówmy jak dzisiaj, jak jest. Młodzi ludzie szukają, gdzie się dzieje, gdzie się coś pali, gdy są emocje, gdzie jest atrakcyjnie. Ludzie nie pójdą w coś, co nie jest prawdziwe. A ja byłem pod każdym adresem, sprawdziłem i się zawiodłem. I byłem pod adresem, gdzie jest Bóg i się nie zawiodłem. I On ma każdego dnia znacznie więcej i więcej i więcej. Ja powiedziałem, dotrę do wszystkich. Ja pamiętam, jak spisałem sobie te słowa, które usłyszałem na tym spotkaniu. Że dotrzesz do wielu, wielu miejsc na świecie. Minął rok i 3,5 miesiąca. Ja byłem na 3 kontynentach z tą wiadomością. Ponad 105 tysięcy kilometrów samolotem w rok. To jest 2,5 okrążenia Ziemi. Nie wysiadam ze środków transportu. Lecę z tym na maksa. I moim marzeniem jest widzieć przemienianych ludzi. Ale ja wam to wszystko opowiadam. To wszystko fajnie brzmi. Można powiedzieć, ale ten gość przeżył historię. Ale to nie jest w was, a ja chciałbym, żeby to było w was. A to może być w was, tylko w jeden sposób. Poprzez Ducha Świętego, który jest rozlany tutaj. A Duch Święty, kim jest? To nie gołąbek, który lata za oknem. Duch Święty to Boża obecność, która jest rozlana nam tutaj na ziemi. Bo gdy Jezus chodził po ziemi i był moment, że On miał odejść do nieba z powrotem, uczniowie się smucili. Mówili, nie odchodź. Ja wyobrażam sobie, jak oni musieli być tam zasmuceni. Nie odchodź. A On mówi, posłuchajcie, lepszy po mnie przyjdzie. Lepszy po mnie. Duch Święty Bo gdy ja jestem z wami 12 dzisiaj tutaj, nie mam je z tamtymi. A gdy ja jestem z tamtymi, to nie mam je z tymi. A Duch Święty to będzie żywa relacja, jeden na jeden, 24/7 z żywym Bogiem. Więc ta Trójca działa w sposób idealny. Jezus na krzyżu oczyszcza nas z grzechu, otwiera nam drogę do Boga i możemy do Niego przychodzić, jacy jesteśmy. Więc my przychodzimy do Boga, a Bóg swoją obecnością przychodzi do nas poprzez Ducha Świętego. I gdy On wlewa się, część z was czuje szczypiące gardło teraz, lekko zaciśnięte i szklane oczy. Nie dlatego, że ja dobrze mówię, dlatego, że Duch Święty jest nad tobą. A On mówi, a ja chcę dać ci więcej. Więcej. Jego obecność jest jak delikatny wiatr. To jest jak taki olej, który się rozlewa. Mnie nie interesuje jakiś Bóg, z którym ja nie mam relacji i nie mogę mieć nic do czynienia. Mnie interesuje Bóg, który jest 24/7. Realny, żywy i prawdziwy w moim życiu. Takiemu Bogu będę służył. I takiemu Bogu służę. I On jest tutaj. I część z was nie poznała Go jeszcze osobiście. Słuchamy o Bogu, czytamy, ale nie znamy Go osobiście. I dzisiaj jest twój dzień przełomu. Dzień, w którym możesz napisać nowy rozdział w swoim życiu. Bądź takim długopisem, którym Bóg napisze nowy rozdział. My próbujemy ustalić sobie drogę przez życie. Próbujemy obrać plan. Obieramy marzenia. Ale wiecie, co to są marzenia? Zastanawialiście się kiedyś, czym są marzenia? Marzenia są to rzeczy, o których wiemy, zasłyszeliśmy, dowiedzieliśmy się, ustawiamy to jako cel i do tego dążymy. A wiecie, co są Boże marzenia? Boże marzenia to jest coś, o czym nie wiemy, ponad tymi marzeniami, o których wiemy. To jest poziom najwyższy z najwyższych. Najlepsze rzeczy. I gdy Bóg wlewa w nas swoją obecność, my możemy osiągnąć najwyższy poziom i pułap najlepszych rzeczy w Bogu. Marzymy o tym, o czym wiemy. W Bogu będziesz marzyć o tym, o czym nie wiesz. I tylko w Bogu możesz to osiągnąć. I my sobie piszemy ścieżkę przez swoje życie. A ścieżkę obrał dla ciebie Bóg jeszcze przed założeniem tego świata. Przed stworzeniem świata Bóg powiedział, mam dla ciebie plan. Idealny. Nie plan bez problemów, ale plan, gdzie ty ze mną porozbijasz te problemy i przejdziesz zwycięsko przez swoje życie. Ale jest pewno ale. Ty będziesz miał wolną wolę. Czy wybierzesz to, czy pójdziesz po swojemu. I krzyczenie na zasadzie, gdzie jest Bóg, nie jest odpowiednią sprawą. Bóg jest. Pytanie, czy my z Nim współpracujemy. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego w ogrodzie Eden, skoro to idealny ogród, stworzony przez Boga, po co była ta pokusa i te drzewo? Po co one tam było? Dlaczego Bóg to zrobił? Po co? Przecież miało być idealnie. To po co ta pokusa? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? No skoro On jest idealny, to po co prowokacja? Żeby był wybór. Bo miłość idealna to miłość, która ma wybór. I On mówi, daję wam wszystko, czego potrzebujecie. Ale zostawiam wam jedną opcję, że możecie z tego zrezygnować i pójść po swojemu. Tylko ostrzegam. Tam nie będzie dobrze. Ale zostawiam wolną wolę. Bo miłość idealna ma wybór. I my dziś możemy zdecydować, w którą stronę pójdziemy. I myślisz może, tyle razy odwróciłem się od Boga. Tyle razy straciłem Jego obecność w swoim życiu. To już za późno. Chcę ci powiedzieć, Bóg jest miłością i łaskawym Bogiem. I On mówi, nie jest za późno. Przychodzi moment odnowienia. I Bóg mówi, nieważne jak daleko jesteś ode mnie, Ważne jest, co w tym dalekim miejscu ode mnie dzisiaj zrobisz. Jeden gość do mnie powiedział takie zdanie i to mnie zmiotło. I przez tydzień nie mogłem się obudzić z letargu. Powiedział do mnie, nieważne, że jesteś 1000 kroków od Boga. Zrób tylko jeden, a Bóg zrobi 999. Ja popełniam błędy w dalszym ciągu. Popełniam. Nie chcę, ale popełniam. Jestem człowiekiem. Ale wiecie, co mnie rozbraja? I co jest ponad moje po prostu rozumowanie? Jakim cudem ten Bóg dalej mnie kocha? Skoro jestem takim arogantem, to On mi tyle dał, powybaczał, a ja się od Niego jeszcze nadal odwracam. Mówię, nie, no już teraz mi nie wybaczy. Ja nie mówię o jakichś wielkich grzechach, typu morderstwo na ulicy, czy tam jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Robisz błąd i wiesz, że się to Bogu nie podobało. Mówię, dlaczego to zrobiłem? I wtedy jest tutaj idealnym momentem przytoczenie historii o synu marnotrawnym. On miał idealnie w domu. Wyszedł. Stracił wszystko i powiedział sobie, słudzy mojego ojca mają lepiej niż ja. Wrócę. Wrócę i będę chociaż jego sługą. Nie będę już godzien nazywać się jego synem. Będę sługą. I znamy tutaj o synu marnotrawnym wszystko. Ale zwróćcie uwagę, jaka postawa była ojca w tej historii. O ojcu jest napisane, że on był starcem. O ojcu było napisane, że on wybiegł na spotkanie. Starcy nie lubią biegać. Nie mam doświadczenia, ale starcy, z tego co wiem, nie lubią biegać. I ojciec wybiegł mu na spotkanie, gdy go zobaczył. A syn padł mu do nóg i powiedział, błagam, wybacz, zgrzeszyłem przeciwko tobie. Pozwól mi nazywać się sługą twoim. A on mówi, nie. Podniósł go i mówi, ty będziesz moim synem, przynieście mu pierścień i szatę. To będzie symbol, że on nadal jest moim dzieckiem. I wydał ucztę. I ten ojciec nie wspomniał mu, dlaczego. Nie powiedział mu, jak mogłeś. Nie powiedział mu, po co to zrobiłeś. Nie powiedział mu, a nie mówiłem. On go podniósł, otoczył miłością. I powiedział, dzisiaj jest dzień, w którym będziemy się radować, bo mój syn, który był zgubiony, odnalazł się. I jest napisane, jeśli słyszysz Boże kołatanie, nie zatwardzaj swoich serc. Dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. Chcę ci powiedzieć, dziś jest dzień, kiedy wrócisz do Ojca. I dzisiaj jest moment, w którym ty możesz zdecydować, czy chcesz pojednać się z Bogiem. A jak pojednać się z Bogiem? Jeżeli wierzysz, że jesteś grzesznikiem, jeżeli wierzysz, że twoja lista jest niezaciekawa, twoje CV nie opływa w zbyt dobre sukcesy, to jest dzisiaj moment, że możesz zwrócić się do Jezusa i powiedzieć, Jezu, zapraszam Cię do mojego serca jako Pana i Zbawiciela. Wybacz mi. I On przyjdzie i Ci wybaczy i da Ci nowy początek. I jest napisane, że od tego momentu nic nie jest w stanie Cię rozdzielić od Twojego Ojca w niebie. Dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. I są tu osoby, które czekały na ten dzień, aby pojednać się z Bogiem. I wy tu jesteście. I Bóg mówi, tak, to jest ten moment. Mało tego, Bóg mówi, to nie przypadek, że tu jesteś. Mało tego, Bóg mówi, wiele okoliczności było ułożonych w sposób, abyś tu dziś dotarł lub dotarła. Bóg bardzo walczył o ciebie. Walczył. I on mówi, pukam. Otworzysz? Pukam. Otwórz, a zaleje cię swoją miłością. Chcę, żebyśmy zamknęli oczy na chwilę. Wszyscy bym prosił. Chcę, żeby te osoby, które chcą pojednać się z Bogiem, podniosły swoją rękę. Jak możesz, to trzymaj przez chwilę swoją rękę w górze. To dalej miejcie, proszę, oczy zamknięte. To jest moment, kiedy wracasz do Boga, do swojego Ojca. Chcę, jeżeli zdecydowałaś się, zdecydowałeś, że powracasz teraz do Boga i chcesz się z Nim pojednać. Chcę, żebyś się ze mną pomodlił. Prowadzę cię w tej modlitwie. A chcę, żeby cały Kościół, żebyśmy wszyscy się pomodlili razem, żeby te osoby czuły nasze wsparcie. Powtórzcie, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś, za moje wszystkie grzechy, za moją przeszłość, za moją teraźniejszość i za te błędy, które popełnię. Ja Cię zapraszam do mojego serca jako Pana i Zbawiciela. I dziękuję Ci, że mi wybaczyłeś. Ja ogłaszam, że jestem Twój, a Ty jesteś mój. Proszę Cię, napraw moje życie. Ja Ci dziękuję. Amen. Chcę Wam pogratulować najlepszej decyzji w Waszym życiu. Chcę Wam powiedzieć, że to jest najlepsza z najlepszych decyzji w Waszym życiu. To jest moment, w którym Bóg otworzył Ci drzwi i teraz jesteś bezpośrednio z Bogiem. Jest napisane, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest człowiek Jezus Chrystus. I my właśnie uznaliśmy Go w swoich sercach, że On jest tym pośrednikiem i On jest w naszych sercach. I teraz Ty bezpośrednio możesz zwracać się do Boga ze wszystkim. Ze wszystkim. I nie tylko w niedzielę. Codziennie. Codziennie. Wiesz, czego Bóg pragnie? Daje sobie rękę uciąć. Że to jest Jego marzenie odnośnie każdej tu osoby. Mieć z Tobą indywidualną relację. Zgadnij, czego pragnie rodzic od swojego dziecka. Najbardziej pragnie szczerej relacji. I Bóg tego chce od nas. Mieć szczerą relację. I gdy ja robię te błędy, przychodzę do Niego. Mówię, Boże, nie zdążę powiedzieć, a Jego obecność już schodzi. Przepraszam. I przychodzi Jego pocieszenie. Wybacz mi, już to zrobiłem. Boże, niech przyjdzie Twoje ukojenie. Przychodzi pokój. I to jest życie z Bogiem. Z prawdziwym Bogiem. To jest Bóg, któremu ja służę. To jest Bóg, który jest tutaj. I to jest Bóg, którego Wy macie teraz w swoich sercach. On jest najlepszy. A dzisiaj jest początek, bo jutro będzie się działo. Jeszcze jutro mamy spotkanie. Ja bym chciał Wam dzisiaj powiedzieć, że jak wrócisz do domu, nie daj się oszukać, że takie rzeczy dzieją się tylko tutaj. Przyjdź do domu, a Twój Bóg chodzi z Tobą w Twoim sercu. On jest tu. I On chce mieć cały czas z Tobą relację. I jak gdy wstaje, mówię, dzień dobry, Duchu Święty. Witam. Dzień dobry. Bo On jest. Gdy się tutaj modliliśmy i śpiewaliśmy, mówiłem, dzięki Ci, Boże, że tu jesteś. Powiem Wam, co się wydarzyło. W maju dzwoni do mnie telefon. plus jeden kierunkowy. Kto z was wie, co to jest plus jeden? Kierunkowy plus jeden. Plus 44 to wiemy, to jest Anglia, tak? 48 Polska, 49 Niemcy. Dzwoni do mnie plus jeden. Antarktyda chyba, nie? Stany Zjednoczone. To były Stany Zjednoczone. Dzwoni do mnie gość. Dzwoni do mnie gość, który mówi, że jest dyrektorem organizacji sportowej w Los Angeles i organizują kampusy sportowe dla młodzieży. A jest organizacja chrześcijańska. I mówi, słyszeliśmy twoją historię i chcielibyśmy, żebyś do nas przyjechał. Mówię, ludzie, z Los Angeles do Gołdapi dzwonią. Cyrk. Mówię, słuchajcie, jak, co jest grane? Uczymy młodych grać w piłkę, a w wolnym czasie opowiadamy im o Bogu. I tak przez 4 miesiące. Kampusy. Przyjeżdżaj. Ja mówię, wszystko fajnie, nie mam pieniędzy na bilet. O pieniądze się nie martw. $400 tygodniowo. 1600 zł tygodniowo. 6400 miesięcznie. Po 4 miesiącach ponad 25 tysięcy. Mówię, ludzie, pierwszą klasą lecę. Mówię, jestem tam. Ja jestem szalony. Wsiadłem i poleciałem. Wsiadłem i poleciałem. 3 dni kampusu. Zaczyna się kolejny dzień. 6 rano. Musieliśmy wychodzić z miejsca, w którym byliśmy. Wiecie, Los Angeles to nie Lublin lub nie Świdnik, ani nie Warszawa. Tam była długa trasa na ten kampus. I o 6 rano idziemy z mieszkania do samochodu, a gość, który mnie prowadzi, nawet się do mnie nie odwrócił i mówi, słuchaj, plany się zmieniły, nie będziemy ci płacić, musisz wyjechać. Ja mówię, posłuchaj, gościu, ja nie przyjechałem na rowerze z ulicy obok. Ja przyleciałem z drugiego kontynentu, następny bilet mam za 4 miesiące i pożyczyłem dużo pieniędzy, żeby tu do was dotrzeć. I byłem 10 na minusie, 10 tysięcy na minusie. Pożyczyłem sporo pieniędzy, plus jeszcze sprzęt mi się mój popsuł, komputer, no mówię wam, masakra, więc musiałem też kupić sobie nowy komputer. Więc się tam finansowo wypompowałem kompletnie, a gość mi rzuca tekstem, że plany się zmieniły. Mówi, sorry, decyzja odgórna. Mówię, aha, no to nie złamacie górę. Już nie poszedłem z nim na ten kampus, zamknąłem drzwi w swoim pokoju, a tam ze mną jest Bóg. Myślę, Bóg ze mną jest. Wyjdziemy z tego. Jeszcze nie wiem jak, ale wyjdziemy. Zgiąłem kolana. Powiedziałem, Boże, tutaj jestem. Czuję się jak Izrael przed Morzem Czerwonym z Mojżeszem. Przede mną morze, a z tyłu Egipt, który na mnie napiera. Pomóż mi, mówię. Błagam cię, pomóż mi. I 2 godziny. Tak, że po tych 2 godzinach moglibyście przyjść z mopem i powycierać podłogę. Tak błagałem. I po 2 godzinach wchodzę na Facebooka, bo tam mnie często ciekawe newsy spotykają. Ja tam mam wiadomość od człowieka, którego nigdy nie widziałem. Nigdy z nim nie rozmawiałem. I na zdjęciach wygląda, że może być spokojnie moim dziadkiem. Amerykanin. Chce się z tobą skontaktować. Telefonicznie. Okej, okay, no co mi, wiesz, no, co mi to robi? Okej. Okay. Dzwoni do mnie. Posłuchaj, jestem Amerykaninem. Mam 76 lat. Od 37 lat jeżdżę po świecie, byłem w ponad 50 krajach. Opowiadam ludziom o Bogu. Byłem kilka lat temu w Polsce. I widziałem w internecie przypadkowo, trafiłem na twój profil w internecie i poczułem, jak Bóg mówi ten. Więc ja nie wiem, o co chodzi, ale ja chcę po prostu się dowiedzieć. Opowiedz mi coś o sobie. Hej, ja się zastanawiam, czy ktoś sobie robi żarty. Mówię, dobra, to ja opowiem. Opowiedziałem mu historię do momentu, kiedy powiedziałem, siedzę w Los Angeles i mi powiedzieli, że spadaj. A on mówi, szykuj walizkę, podaj mi swoje dane paszportowe, masz gotowy bilet na jutro, kupuję ci bilet, lecisz ze mną na drugi koniec Stanów i będziesz ze mną na konferencji chrześcijańskiej. Poszedłem na lotnisko z walizką. Nie wiesz, czy to żart, czy nie. Wchodzę, podaję paszport. Kobieta mówi, Mr. Jacob Kamiński? Mówię, tak. Tu karta pokładowa, proszę bardzo. Tu elegancko, proszę zdać walizki. Walizki też już są opłacone. Wszystko jest w cenie. Zapraszamy. Ty, z Kalifornii do Illinois poleciałem. Na lotnisku czeka na mnie ten gość. Przez 2 miesiące opłacał za mnie wszystkie bilety lotnicze, wszystkie podróże, hotele, jedzenie. Bóg wysłał dosłownie anioła. Po 2 miesiącach on mówi, ja wyjeżdżam. Ja mówię, nie, ja za 2 miesiące dopiero mam bilet, nie wyjeżdżaj, co ja zrobię? On mówi, przestań. Co, ty nie widzisz, co Bóg robi? Po prostu spakuj walizkę i bądź gotowy. Ja mówię, ale ty w momencie, gdy wyjeżdżasz, ja nie wiem, co mam zrobić. O tak, o, stoję z walizkami i nie wiem, co mam zrobić. On mówi, spokojnie, po prostu przygotuj się, że Bóg będzie pisał nowy scenariusz do twojego rozdziału kolejnego w życiu. I on wyjechał. I tak się stało. Telefon do telefonu, znalazłem się w Chicago. Gotowe mieszkanko, wszystko załatwione. Polacy mi drzwi otwierają. Cyrki, mówię wam, cyrki. Idę do fryzjera, ostrzyć się, wchodzę. Mówię, nic im nie powiem. Polski fryzjer. Nie będę mówić, jestem już zmęczony ciągłym gadaniem. Ostatnio już jestem bardzo mocno zmęczony tym wszystkim, co się dzieje. Po prostu idę się ostrzyć, bo każdy mnie pyta, co ja robię w życiu. Mówię, nic mi nie powiem. Siadam na... Mówię, Boże, chyba, że mnie naprawdę pociągnął za język. Siadam, pelerynkę mi założyła i mówi, no to co, młody człowieku, robisz w Stanach? Co robisz w Stanach? Ja mówię, jak ja pani powiem, jak ja się znalazłem w Stanach i co ja robię w Stanach, to nie wiem, kiedy my skończymy strzyżenie. Proszę mówić, mamy czas. Fryzjerka mnie strzyże, obok klientka i klient czekający. Zaczynam. Nie minęło 10 minut. Fryzjerka już jest na drugim fotelu i płacze. Bóg ją dopadł. Bóg ją dopadł, po prostu. I wstaje klientka i mówi, okej, mam problem z palcem. Od 2 lat kciuk mi nie funkcjonuje. Czy Bóg twój może to uzdrowić? Ja mówię, żaden problem. Jeżeli wierzysz, to będzie. Mówi, dobra, to się pomódl. Myślała, żeby do ceremonii. A ja po prostu wziąłem w tej pelerynie, nałożyłem rękę na jej dłoń i powiedziałem w imieniu Jezusa. Mówię do tego kciuka, ruszaj się, wróć do zdrowia i wszelki ból, i wszelki problem, wszelkie schorzenie ma wyjść w imieniu Jezusa w tej chwili. I ona zaczyna ruszać palcem i się popłakała i zaczęła krzyczeć w salonie, uzdrowiona, uzdrowiona. Fryzjerka wstaje i mówi, okej, Danka, to prawda? Bo to koleżanki. Prawda? No przecież zobacz. Ona mówi, 8, nie pamiętam, czy 8, czy 9. 8 blokad, przyjmij mi, że 8. Mam 8 blokad w ramieniu i nie mogę podnieść ręki wyżej niż tak. A jestem fryzjerką, jest to tragedia. Miałem 3 operacje i nie mogą mi poskładać tego ramienia do normy. Czy twój Bóg? Ja mówię, tak. Więc ja kładę rękę i mówię, w imieniu Jezusa. Nie ma większej mocy niż Jezus. Nie ma. To zamiata wszystko. W imieniu Jezusa nakazuje. Ma to wrócić do normy. I nie interesuje mnie, czy tam jest 8 czy 9 blokad. W imieniu Jezusa uzdrowienie w tej chwili. Ona mówi, pali. Pali mnie. Ja mówię, to dobrze, jak pali, to bardzo dobrze. Proszę poruszać. Ale ja nie mogę. Nie, nie, nie. Pani nie mogła. Teraz już pani może. Ale ja... Wstaje gość. Polak. W Chicago więcej Polaków niż Amerykanów. Wstaje gość. I mówi, okej. Moja żona ateistka w domu. Czy twój... Tak. Ale jak? To zrobimy normalnie. Dokończymy strzyżenie i idziemy do domu. Mówi, pójdzie pan ze mną? Wyjdziemy. Poszliśmy do domu. Nie będę tego już rozciągał w czasie. Kobieta mówi, nie wierzę we wszystko, co powiedziałaś. Zróbmy inaczej, mówię. Jeżeli pani zaprosi Boga, pani zaprosi Boga, żeby on tu przyszedł. Jeżeli naprawdę nic się nie wydarzy, Jeżeli on nie jest realny i prawdziwy, okej, niech tak zostanie. Ale jeżeli pani zawoła Boga, a on tu przyjdzie, to zmienimy opinię, dobrze? Mówi, dobrze, spróbujmy. Została uzdrowiona z bólu kręgosłupa i nie mogła się schylać. Przyjęła Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Jej mąż przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i został uzdrowiony. Fryzjerka przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, została uzdrowiona. Klientka to samo. Zwykła wizyta u fryzjera. Ale ja nie idę sam, ja idę z Bogiem. Mówię, Boże, wszystko ładnie, pięknie, ale za 5 niecałe miesięcy mam ślub, a na minusie 13 tysięcy. No mamy problem, mówię. Czy mój Bóg jest w stanie mi pomóc? Teraz jest do mnie pytanie. Bo Bóg jest zainteresowany, chcę wam powiedzieć też, waszym portfelem, żeby wam włożyć pieniądze do tego portfela. Mówię wam to. Bóg jest zainteresowany, żeby wasz portfel pękał w szwach. On tego chce. I powiedziałem, Boże, to jest ostatni przykład, który wam podam. Boże, czy jest możliwość, żebyś mi z tym pomógł? I odczułem, jak Bóg mnie pyta, ile? I na głos wypowiadam. 20 tysięcy. I czuję, jak Bóg się śmieje, mówi. Na tyle mnie cenisz? Nie dam ci więcej? Dobrze, Boże. Czterdzieści do wesela. Nie do wesela. Do mojego powrotu do kraju 40. Na pewno? 40? Okej, Boże. Niech będzie co łaska. Ale wypowiedziałem 40. I przygotowałem rubryczkę na laptopie, gdzie wpisałem, że będę pisał każdą złotówkę, każdego dolara i każdy cent, który dostanę. Przygotowałem się na deszcz. I po powrocie do domu miałem 39 900. Powiem wam jak. Z ręki do ręki od nieznajomych mi ludzi. Bóg mi świadkiem. 39 900. Dlaczego nie powiedziałem, że chcę 100? Dziwna Ewangelia dzisiaj tutaj idzie w tym kościele, co? Ale Bóg jest z Bogiem prawdziwym i jest zainteresowany, żeby nam pomóc. Tylko jeszcze jedno wam powiem. Bóg mi powiedział po tym, jak ja mu powiedziałam, co chcę. On mi powiedział, co on chce. Chcesz moje efekty, to graj na moich zasadach. A moje zasady są takie. Ja w Piśmie Świętym powiedziałem, co siejesz, to zbierzesz. Więc siej. A ja mam 13 tysięcy na minusie i Bóg mówi do mnie, siej. Otwieram portfel, a tam mam 165 dolarów. Nic więcej. 165. I Bóg mówi do mnie, chcesz pieniądze, to zasiej. Takie są moje zasady. Więc ja pozwijałem te 165 dolarów w ruloniki, przygotowałem je jak naboje w kieszeni i chodziłem i rozdawałem to ludziom w dłoniach. W kręgach chrześcijańskich w Stanach jest takie powiedzenie, chrześcijańskie potrzęsienie ręki. Tam jest to normalne. Dla mnie to było kosmos, ale tam jest to normalne, że ludzie siebie wzajemnie obdarowują. Czyli masz rulonik i przychodzisz do kogoś i mówisz, witam, i przekazujesz. Więc ja sobie pozwoliłem te 165 dolarów i tak porozdawałem. Rozdałem, kieszeń pusta, mówię, Boże, jestem gotowy. 39 900. Tyle dostałem w drugą stronę. Z ręki do ręki. Z ręki do ręki. Nie zarobiłem 39. Dostałem 39. Kto chce żyć z Bogiem? Tak właśnie. To jest dobre pytanie. Na to pytanie odpowiem jednym zdaniem. Zobaczysz działanie swojego Boga w swoim życiu na tyle, ile tego oczekujesz. Wedle oczekiwań twoich Bóg ci odpowie. Jeżeli przychodzisz jako obserwator, to poobserwujesz i nic się nie wydarzy. Ale jeżeli zapragniesz serca, to On przyjdzie i pozmienia wszystko. Czy ktoś przyjdzie jutro? Jutro będziemy się modlić o uzdrowienia. Jutro będziemy się modlić o chorych. Jutro będziemy doświadczać Bożej obecności. Jutro będziemy oglądać cuda. Bóg będzie sobie robił show, bo On lubi robić swoje rzeczy, bo On jest Bogiem prawdziwym. Wiecie, jaki jest Jego charakter? On jest szalony w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak nazwiesz Boga, który roztwiera morze? Wiecie, co On powiedział? Ostatnie zdanie. Ja zawsze kończę 30 razy, ale teraz już naprawdę skończę. Wiecie, co mnie rozwaliło w tej historii o rozdzieleniu morza? My musimy zrozumieć, kim my jesteśmy w Bogu. I Bóg nie rozdzielił morza. Wiesz, co jest napisane? Że Bóg powiedział do Mojżesza: uderz laską i rozdziel morze. On powiedział do Mojżesza: uderz i rozdziel. Jeżeli chodzisz z Bogiem, możesz robić rzeczy ponadnaturalne. Więc Mojżesz stanął. Morze, rozumiesz to? Morze. Huknął laską i morze się otworzyło. Tak mu dopomógł Bóg. Jak jutro wam opowiem jedno świadectwo, to mi nie uwierzycie. I zostawiam wam niedosyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwała Bogu. Dziękuję.